Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Poprzednio rozmawialiśmy o tych biednych ludziach, którzy prowadzą bary mleczne, piszą do Kaczyńskiego, że chcą dalej wykonywać swoją działalność i się im nie udaje. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę rozpoczęli od dodatków osłonowych. To też jest związane z drożyzną w naszym kraju i z różnymi obietnicami. My już o tych dodatkach osłonowych rozmawialiśmy, panie Wojciechu. No i tak sobie pomyśleliśmy, o kurczę, jak to ludzie dostaną taki dodatek, gospodarstwo na przykład 2-3-osobowe, 600 zł w zależności od źródła ogrzewania, czy to na prąd, czy gaz, ale nie wiedzieliśmy o jednym, panie Wójcie.
No właśnie.
Że to nie jest zbyt takie miłe, w tym sensie, że nie te 6 stówek na miesiąc.
Nie, to jest rocznie, napisała moja księgowa. Myśmy poprzednio kwestionowali to, że jak oni wyznaczyli granicę, dostaniesz dopłatę pod warunkiem, że masz dochód nieprzekraczający 1500 zł na głowę. I teraz 3-osobowa rodzina, czyli 2 rodziców, powiedzmy 1 dziecko, to jest strasznie mało prawdopodobne, żeby znaleźć taką rodzinę, która ma dochód nieprzekraczający 1500 na głowę. No więc tak wyznaczono granicę, że mało kto się załapie albo nikt. Ale jeszcze dodatkowo, jeżeli to jest 600 zł rocznie za pomogi, to jest 50 zł na miesiąc. To jest no obrażanie tak. Tych ludzi, mają wypełnić jakieś wnioski. Rachunek za prąd im skoczył, 100% w górę poszedł, za gaz im poszło nie wiem ile i oni dostają wyrównanie 50 zł. Bo jeżeli ktoś płacił rachunek 100 zł, zapłaci 200, to jest wnerwiony i dostanie 50 za pomogi, nadal stuknęło go na 50 zł. Jeżeli ktoś płacił rachunek 300, a teraz będzie nagle 600, płacił i dostanie 50 zł, to on się tylko wnerwi, bo nie starczy to 50 zł miesięcznie na wyrównanie tego ogromnego skoku.
Ja się tak zastanawiam, kto to jacyś złośliwi ludzie są ci, którzy planują coś takiego na przykład jak te dodatki osłonowe, czy nie wiedzą, co jest grane, że tak to nazwę w cudzysłowie, na naszym rynku. Jednoosobowe gospodarstwo domowe, ale otrzyma te 400-500 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 zł. Kto dzisiaj, jak płaca minimalna jest większa od tych 2100 zł, proszę pana?
No, tak, no i tutaj myślę, że samotnie mieszkający gość, który pracuje na pół etatu przy stawce minimalnej. Kto taki jest? Ilu ich jest w Polsce? No bo tym się nie pochwalili. Chcemy pomóc 2 milionom osób najbiedniejszych. No a oni to znaleźli sobie taką grupę. Podejrzewam, że to jest tak. Mają mało forsy, a chcą zabłysnąć. W związku z tym przychodzą do premiera tam z takim pomysłem głupim, że to ojejku, ceny elektryczności wzrosły, naród się na nas rzuci. Co robimy? No to dajmy im zapomogę, rzućmy im jakieś pieniądze. No dobra, a ile mamy na ten cel? No tyle i tyle mamy, bo jak za dużo im damy, to nam zabraknie na inne rzeczy i naród się na nas znowu rzuci. I mają pewnie jakiś suwak algorytmiczny i tak przesuwają granice, to jaki musi być dochód minimalny, żebyśmy my wydali tylko tyle pieniędzy, ile mamy na to.
To jest tak, panie Wojciechu, że się mówi, no ogłaszając, to się mówi tu 600 zł, tam proszę pana 1500. Te liczby, te kwoty brzmią dobrze, ale jak się człowiek wgłębi w to wszystko, no to się okazuje, że marne to jest, a w ogóle to wie pan, no, stosowanie jakichś dodatków osłonowych, to znaczy, że z jednej kieszeni się przekłada do drugiej. Bo jest jakiś cel, proszę pana, podwyżek prądu, a jak się to rekompensuje, no to skądś trzeba wziąć. No ja nie jestem ekonomistą, ale to na pierwszy rzut oka jest idiotyzmem.
Rząd, państwie, porządny, uczciwy, powinien skupiać swoją energię nie na zapomogach, tylko na zapewnieniu ludziom warunków do pracy. Nawet nie samej pracy, bo nie od tego rząd jest, tylko warunków do pracy. Rząd ma pracować na rozwój gospodarczy, żeby ci ludzie mogli znaleźć robotę za 5 tysięcy miesięcznie, a nie za jakąś minimalną. Za 10 tysięcy miesięcznie. Od tego jest rząd. Nie od zapomogi, bo ludzie mają za mało pieniędzy, a prąd kosztuje za dużo, to damy zapomogę. Nie od tego jest władza. Rozwój gospodarczy, żeby ludzie mogli więcej zarabiać, żeby było więcej miejsc pracy, żeby były lepiej płatne, żeby się kręciła gospodarka. Na tym się powinni skupiać, a nie na zasiłkach.
Wszyscy wiemy, że pan Obajtek, nas Pcimia pochodzący, wykupił gazety w naszym kraju. Teraz Orlen ma wykupione te gazety od Polska Press.
Zaraz, bo będzie pan oskarżony o to, że pan manipuluje. Nie wykupił gazet. Najpierw niemiecki kapitał wykupił polską prasę. Po jednej gazetce kupowali po kawałku, bośmy my im na to pozwolili. To nie jest ich wina. Poprzednie rządy zezwoliły, dopuściły do sytuacji takiej, w której oni sobie wszystkie rodzynki w całym kraju wykupili. I teraz Orlen kupił cały pakiet. Wyrugował tego Niemca z polskiego rynku, kupując wszystko w jednym koszyku.
Ale ma te gazety, no proszę
ma,
pana.
I teraz jedziemy jest taka, i co robi?
Jest taka pani, która jeździ po całej Polsce, przedstawicielka no, szefostwa tej prasy orlenowskiej, tak. Pozwalniała redaktorów naczelnych, usadziła swoich, mnóstwo tak. Ludzi straciło pracę, ale to jest jedna sprawa, proszę pana.
No, ale i druga sprawa to jest taka. Mnóstwo dobrych ludzi zyskało pracę, bo ona wywalała wrogów swoich, jakichś tam tak. Socjalistów wywalała, a wsadzała do innych socjalistów z PiSu na przykład. No nie.
Tylko się okazuje, panie Wojciechu, że w momencie, kiedy Orlen przejął tę prasę, zaczęła spadać liczba czytelników, którzy chcą te gazety kupować. A ja tak przypadkowo kilka albo kilkanaście dni temu byłem w kiosku swoim ulubionym i patrzę tam na lokalny dziennik tutaj koszaliński, który znalazł się w tej orlenowskiej spółce, a tam na pierwszej stronie wywalone duże zdjęcie kogo, jak pan sądzi, panie Wojciechu, z tekstem, że to zbawca prawie, no mówię tak oględnie o tym, co tam było napisane, że to zbawca polskiej prasy i nie tylko polskiej prasy, ale także polskiego przemysłu, oczywiście petrochemicznego, chodziło o to sprzedanie Lotosu, czy tam te zmiany własnościowe i tak dalej. No czyje zdjęcie? Zdjęcie pana Obajtka wywalone, proszę pana. Coraz mniej ludzi kupuje te gazety, no i na jaki pomysł wpadli teraz? Nakazał PKN Orlen swoim spółkom zależnym wykupienie dla pracowników prenumerat gazet wydawanych przez Polska Press. W grupie Orlen jest ponad 100 spółek, które zatrudniają w sumie 32 tysiące osób. No to już 32 tysiące egzemplarzy, proszę pana, będzie codziennie kupowanych bez żadnego problemu.
No nie wiem czy tyle, nie wiem czy każdemu kupią, to tak se możemy tylko spekulować,
no,
ale
no.
Sama w sobie ta idea nie jest zła. Zaraz zakwestionuję, w kapitalizmie zjawisko takie jak Orlen powinno być niedopuszczalne. Z ustawy tam antytrustowej, monopolowej i tak dalej, żeby jedna grupa, jeden organizm biznesowy posiadała 100 spółek w środku, w sobie. To jest taka koncentracja, która jest niedobra, bo te spółki między sobą nie walczą o klienta, o rynek. Nie buduje się w naturalny sposób dobrej konkurencji na rynku, bo one, te spółki są w spółce ze sobą. I teraz co robią? No mam 100 spółek i jedną kupiłem taką, że słabe ma wyniki. Tak jak te gazety, to co pan opisał. W zasadzie roztropnym działaniem tego Obiadka, czy jak on tam, Obajtka.
Tak.
No takie ma trudne dosyć nazwisko, zawsze chcę powiedzieć
tak.
Kajtek jakiś. Nie, no. Bez obrażania go, nie widziałem na oczy gościa. No więc roztropnym jest, biznesmen patrzy, mam 99 spółek, które nieźle ciągną i mogą sobie pozwolić na mały koszt, który w ogóle nie zaburzy ich wyników na giełdzie na przykład. Mały koszt, taki jak prenumerata gazet. Dzięki temu, że w tych 99 spółkach pojawi się mały koszt bez znaczenia na giełdzie, mogę spowodować, że ta setna, kolejna spółka, która słabo ciągnęła, dostanie takiego kopa, że będzie lepiej wyglądała na giełdzie. Z punktu widzenia Orlenu to może być działanie roztropne. Biznesowo nawet roztropne. Strata no, 99 jest niezauważalna. Kupili trochę gazet, no będą kupowali. Muszą jakieś kupować, to będą kupować, tam pójdzie w koszta. Ale tej jednej spółce, na której mi zależy, bo ją niedawno kupiłem, chcę udowodnić, że coś się zmieniło, zmieniłem te redaktorów naczelnych, mam złą prasę, chcę poprawić jej wygląd, na giełdzie chcę, żeby ona lepiej stała, no to i on podpompuje trochę.
Nie widzi pan jakiegoś tutaj dualizmu moralnego, że tak to nazwę? No, wie pan, widzę. To tak samo, jakby pan wydawał gazetę i by nakazał pan swoim pracownikom, żeby ją kupowali, bo wtedy no, w statystykach, w jakichś tam danych, które są podawane, jest pan wysoko, bo ileś tam egzemplarzy pan sprzedaje, a się okazuje, że połowę tych egzemplarzy to kupują pana ludzie. No wie pan, no trochę
paskudne. Ale ja bym tak właśnie robił, tylko bym na otwartym zebraniu wziął wszystkich tych pracowników, chłopy. Pracujemy w nowej firmie, chcemy zabłysnąć, bo chcecie mieć podwyżki i chcecie utrzymać swoje miejsca pracy. Jest was cała kupa. Proponuję coś takiego. Poza tym, że wydajemy gazetę, każdy z was na swoim osiedlu niech idzie do kiosku i niech kupuje, niech żąda naszej najsłabszej gazety, którą chcemy wesprzeć, a potem proszę was, żebyście pod pachą nosili tę gazetę po ulicy. Ja wam dołożę tam te 2 złote do pensji, żebyście mieli na gazety. Kupujcie, żeby w kiosku było, że o, kupują gazety i żeby na osiedlu ta gazeta była widoczna. Połóżcie ją w samochodzie w widocznym miejscu, jak ktoś przez parking idzie, to zobaczy naszą najsłabszą gazetę, że ona wszędzie leży. Ja bym moim pracownikom coś takiego zalecał, no.
No tak, ale znam taki przypadek, może pan też o nim słyszał, jedna z gazet padała, nie jest w zbyt dobrej kondycji w dalszym ciągu, no to prosili swoich czytelników, żeby kupcie dwa egzemplarze, to nam się poprawi sytuacja.
Jedno z Orlenem jest nie w porządku, że to jest spółka Skarbu Państwa. Coś takiego powinno być wyjątkowe, no na przykład gdybyśmy mieli kopalnię uranu i tutaj odbywa się kontrolowany handel z niebezpiecznymi klientami, bo no gdzieś na Bliski Wschód wysyłamy czy coś, to możemy zdecydować wyjątkowo za zezwoleniem parlamentu, że jakiś podmiot gospodarczy typu Lasy Państwowe, że to pozostaje państwowe. Natomiast normalnie w kapitalizmie spółka Skarbu Państwa rodzi oligarchię, bo ten pan Objatek teraz się lansuje w gazetach, a jak w Orlenie skończy, to może wyskoczy na prezydenta. Będzie się teraz lansował w gazetach, które kupił i oto wszystko jest państwowe, spółka Skarbu Państwa, więc za państwowe pieniądze robi różne rzeczy, a potem nagle wystartuje jako kandydat prezydenta, bo taki popularny.
Nie mówiliśmy długo o Pegasusie, panie Wojciechu. W skrócie mówiąc, sytuacja jest no, 2-znaczna albo 10-znaczna. Senacka komisja specjalna działa bez uprawnień komisji śledczej. Różne wieści
tak, to
docierają
może się
na temat...
Na sekundę na tym skupmy, że komisja senacka bez uprawnień komisji śledczej. To jest bez sensu. To marnują nasze pieniądze, moje i pańskie. Powinni mieć uprawnienia takie, że mogą kogoś wsadzić za krzywo przysięstwo, no, że jak fałszywe zeznania składa, to jest przestępstwo. Powinni mieć prawo wezwać i jeżeli nie stawia się, to doprowadzić siłą, tak jak normalne urządzenia sądowe.
No tak, u nas takie ma uprawnienia śledcze ma komisja sejmowa, która być może, że powstanie w jakiejś takiej hybrydowej formie, natomiast senacka komisja nie ma, w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, bo jak ktoś śledził historię prasy na przykład, czy afer różnych, no to przy aferze Watergate, kiedy to Nixon podsłuchiwał swoich przeciwników politycznych, a później musiał się podać do dymisji, nawiasem mówiąc, jak wygrał wybory, zmusiła go do tego prasa i zmusiła go do tego właśnie senacka komisja. No ale wracając do tego, o czym chciałem mówić, to dowiadujemy się, że różne tam osoby były, coraz więcej ich jest podsłuchiwane tym Pegasusem i między innymi dowiedzieliśmy się, że podsłuchiwany był taki człowiek, o którym w ogóle nie słyszałem, nazywa się Tomasz Schweigert. I ten pan, ten Tomasz Schweigert opublikował takie oświadczenie, panie Wojciechu. Nazywam się Tomasz Schweigert, jestem dziennikarzem, zastępcą redaktora naczelnego portali, tam służby.com i tak dalej, w skrócie mówiąc, ten pan był kiedyś pracownikiem służb specjalnych, tak to trzeba określić, oczywiście już za czasów Prawa i Sprawiedliwości i z tego, co on pisze, zaczął wykrywać jakieś dziwne rzeczy. 500 milionów euro pojawiło się kontrolowanym przez osoby blisko związane z prokuraturą generalnym banku Pekao S.A. I on uważał, że to jest pranie pieniędzy jakieś. Podejrzewał, że to są pieniądze od rosyjskiej mafii. I jeszcze kilka innych rzeczy poznajdował i w Faceta oczywiście zwolniono, zaczęto go ścigać, postawiono mu kilka zarzutów. On uważa, proszę pana, że wykrywał afery, opublikował to oświadczenie i ze strony służb jakaś cisza. No jakby facet był konfabulantem, no to trzeba go schwytać, zaaresztować, proszę pana, do sądu i zamknąć do więzienia. Nie sądzi pan?
No, a po co go podsłuchiwać
jeszcze tym Pegasusem? No
on
tak,
już
tak,
siedział.
Ale...
On tu opisuje taką sytuację, że w październiku 2020 roku, tuż przed wydaniem książki o Mariuszu Kamińskim, tak. Dwaj panowie ze służb piszą książkę o swoim szefie Mariuszu Kamińskim. No, no nieważne. I w październiku 2020 fajne. Roku, tuż przed wydaniem tej książki, został po raz drugi w swoim karierze, czy w tych okolicznościach po raz drugi, zatrzymany i wsadzony do aresztu tymczasowego i tym razem izolowano mnie, pisze, prawie 12 miesięcy bez prawa kontaktu, nawet telefonicznego, z kimkolwiek bliskim. A pan odsiedział 12 miesięcy w Polsce, nie u Józefa Stalina w Rosji Sowieckiej, tylko w Polsce, bez prawa kontaktu, nawet telefonicznego, z kimkolwiek bliskim, no to albo musi być strasznie groźny terrorysta, to czemu teraz chodzi po ulicy, albo to jest strasznie dyktatorskie państwo. Jakżeż można człowieka, powiedzmy, że ma żonę i przez 12 miesięcy nawet z nią nie może telefonicznie, żadnych widzeń, z adwokatem miał ograniczony kontakt. Jak to w ogóle jest dopuszczalne w Polsce, że ktokolwiek siedzi bez wyroku, bez prawa kontaktu z kimkolwiek?
No oczywiście, że to się tak wydaje nie tylko na pierwszy rzut oka straszne. I to, co powiedziałem przed chwilą, no powtórzę. Jeżeli facet konfabuluje, to trzeba coś z tym zrobić, prawda? A tutaj cisza zapanowała na ten temat, na temat tego oświadczenia pana Schweigerta, na temat podsłuchiwania go przez Pegasusa, bo w Polsce jest teraz taka metoda, że huk się rozlegnie, potrwa to dzień, dwa, trzy, dziennikarze zapomną, ludzie zapomną i nie ma sprawy. No coś nie gra chyba, co?
No, jeżeli są koledzy jacyś jego ze służb, to oni powinni interweniować chociażby w takiej sprawie, że jeden z naszych, który tu kiedyś pracował, nagle 12 miesięcy siedzi, nawet do niego nie można zatelefonować, nikt z rodziny, mamusia, ani nikt, ma zakaz. Co to jest? Za chwilę mnie się to może przydarzyć. No ludzie we własnym interesie powinni uważać na takie zdarzenia, bo państwo jest silne. Państwo ci może zrobić wszystko, a obywatel powinien stawiać opór wobec takich aktów, moim zdaniem nieludzkich, obojętne co on tam nabroił, jeżeli nabroił.
Oczywiście.
To 12 miesięcy bez żadnego kontaktu musiało mieć kolosalne uzasadnienie. Ja bym chciał usłyszeć to uzasadnienie z ust kogoś, kto zdecydował, że przez 12 miesięcy chłop siedzi zamknięty i nie wolno mu się z nikim spotkać. No normalnie bydlaki różne mają widzenia ze swoimi bliskimi, z dzieckiem, z kimś tam przez szybę, obojętne.
Ale może tutaj kluczem jest właśnie to, co podejrzewają niektórzy. Pisanie książki o panu Kamińskim jest bardzo niebezpieczne w naszym kraju i tak jak pan Schweigert zaznacza, pierwsze użycie Pegasusa wobec mnie, pisze, nastąpiło 2 tygodnie po tym, jak przesłaliśmy do Mariusza Kamińskiego pytania dotyczące przygotowywanej książki. Można z tego wysnuć wniosek, że pan Kamiński i jego ludzie chcieli wiedzieć, o czym rozmawia, z kim się kontaktuje i co knuje ten pan Schweigert i jego kolega. Taka jest Polska, niestety.
No, ale wiemy tylko to z jednego źródła, bo przeczytaliśmy jego oświadczenie. Tak. Druga strona nic nie powiedziała. Podejrzewam, że są jakieś kwity, które pracownik służb głębokich podpisuje, na przykład, że nie będzie wydawał po zakończeniu współpracy książek na pewne
książek,
tematy.
Tak, tak.
No i
tak.
Teraz może być coś takiego w tej biografii. W każdej biografii szefa służb może być coś takiego, co wymaga, tak jak w kościele katolickim, imprimatur musisz dostać człowieku, jak napisałeś książkę religijną albo modlitewnik. To ktoś musi sprawdzić, czy tam nie ma dziadostwa jakiegoś. No i tutaj ktoś musi sprawdzić, czy nie ujawniamy jakichś tajemnic, które mają pozostać tajemnicą.
Zdarzało się, proszę pana, że pracownicy na wysokich stanowiskach różnych służb publikowali książki bez zgody swoich przełożonych, albo wątek jakichś służb niby fikcyjny rozwijał się w różnego rodzaju powieściach kryminalnych. Przypuszczam, że w naszym kraju będzie tak, że wraz ze spadkiem popularności tych, którzy teraz rządzą, coraz więcej będzie takich ludzi ze służb specjalnych, którzy zdradzać będą może nieoficjalnie, tajemnice, które do tej pory są bardzo głęboko zakopane. Podobnie jak było zresztą w aferze Watergate, o której wspomnieliśmy dzisiaj, kiedy to dziennikarze mieli informatora na stanowisku bardzo wysokim, bo zastępcy szefa Federalnego Biura Śledczego. Kończymy dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.